Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
Proszę Państwa, a właśnie dzisiaj przed chwileczką po raz 30 wybrzmiał hejnał Ireniogórski, inaugurując właśnie kolejną, już czwartą dziesiątkę naszej audycji Jeleniogórzanie, w którym spotykamy się z tymi, którzy nie tylko związali się z Jeleniogórą przed 50, 60, a nawet 70 laty, ale i takimi, którzy mają lat 30, 25, 27 i widzą, że Jelenia Góra jest ich kochanym miastem, jedynym i na nic by jej nie zamienili. Takim właśnie też gościem jest pan magister Piotr Praczuski, którego witam serdecznie. Witam panie Piotrze.
Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie i ten wstęp bardzo doniosły, ale wpisujący się dokładnie w moje zapatrywania, jeśli chodzi o miejsce zamieszkania, miejsce pracy, miejsce, w którym żyję.
To zaczynamy. Niech pan powie, jak to się stało, że pan się urodził tutaj w Jeleniej Górze, historycznie sięgając do pańskich rodziców i dziadków.
Jak to się stało, dokładnie nie wiem, mogę się jedynie domyślać. Natomiast urodziłem się dokładnie 16 października 1961 roku.
Co za zbieżność dat. Jest pan urodzony w tym samym dniu, co i ja.
No bo to jest szczęśliwa data przecież.
Tak jest. Czyli czysta waga.
Wracając do tych źródeł, rzeczywiście rodzice moi no, nie pochodzą z Jeleniej Góry, bo ojciec przyjechał tutaj dokładnie 1 września 1950 roku dostał tutaj skierowanie do pracy do Dolnośląskich Zakładów Papierniczych, ponieważ wtedy był świeżym absolwentem technikum przetwórstwa papierniczego w Łodzi, do którego wysłali go rodzice, moi dziadkowie. Wkrótce w tym samym właśnie przedsiębiorstwie poznał się z moją mamą, która przyjechała tutaj tuż po wojnie w 1945 roku z moją babcią z Kieleckiego, z Kielecczyzny. Przyjechała sama z babcią, ponieważ dziadek jeszcze nie wrócił z robót przymusowych w Niemczech. Koło Bremen poznali się moi dziadkowie ze strony mojej, no nieżyjącej już niestety, mamy. Ojciec natomiast ma się dobrze. W tym roku kończy 82 lata, 2 listopada, ale podziwiam go również za to, że w tak poważnym wieku jest również dla mnie i dla innych partnerem w każdej niemal dziedzinie życia, począwszy od intelektualnych, towarzyskich, a skończywszy na sporcie, bo mimo swoich 82 lat czynnie uprawia piękną dyscyplinę sportu, jakim jest tenis, sztuki walk, a do tego wszystkiego, będąc już 70-parolatkiem, zrobił licencję pilota samolotowego i lata samolotami jako pilot.
Niesamowite i do pana Jerzego Paczuskiego kiedyś będziemy musieli wrócić, ale jesteśmy teraz przy Piotrze. Rozpoczął się rok szkolny, a był to rok 1968.
1968, 1 września i niespełna wtedy jeszcze 7-latek Piotr Paczuski przekroczył mury szkoły podstawowej numer 14, bo taką wtedy numerację przyjmowano przy ulicy Świerczewskiego, obecnie przy ulicy Sudeckiej. Mieści się tam teraz szkoła podstawowa numer 7. Z wielką przyjemnością wspominam te lata, bo to lata dzieciństwa, dorastania, zważywszy, że opodal mieszkaliśmy z rodzicami na wzgórzu Żymierskiego, dzisiaj wzgórzu Grota Roweckiego. Piękna okolica, 14 bloków, wtedy kiedy tam z rodzicami w 64 roku w kwietniu zamieszkaliśmy w jednym z bloków. Nie wszystkie bloki były dokończone, wokół były pola, wokół były gospodarstwa. Dzisiaj tam, gdzie stoją bloki przy ulicy Ptasiej, były gospodarstwa właśnie. Potem, kiedy plan przestrzennego zagospodarowania miasta ulegał zmianom i wykwaterowano te osoby, które tam mieszkały, które uprawiały gospodarstwa, na tych polach zrobiliśmy sobie boisko do piłki nożnej. Było to o tyle istotne, że mogliśmy uprawiać sport, no, najbardziej popularny przecież, jaką jest piłka nożna. Do tego wszystkiego w 1974 roku, bo to też ważna cezura czasowa, odbywały się oczywiście Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, kiedy to Polacy zdobyli srebrny medal Mistrzostw Świata, zajmując 3. miejsce. Każdy z nas chciał być piłkarzem. Pamiętam, że za uzbierane pieniądze kupiłem sobie wtedy piłkę, nożną za 60 zł.
No właśnie, ale niech pan powie, czy pana ktoś tam z tych szkolnych lat, szkoły podstawowej, czy ktoś wpłynął na pana osobowość, może właśnie w zakresie tego sportu?
Tak, zdecydowanie. Szkoła podstawowa numer 14. Taki numer wtedy ten budynek i ta szkoła nosiły, była szkołą taką sztandarową, jeśli chodzi o poziom nauczania, jeśli chodzi o poziom wszelkiego rodzaju dyscyplin sportowych. Szkołą do pewnego stopnia eksperymentalną w tej postaci, że wiele klas tej szkoły uczniowie uczyli się na podstawie programów eksperymentalnych, jak powiedziałem. Rzeczywiście sport był bardzo powszechny, zdecydowanie bardziej powszechny niż teraz. Nauczyciele wychowania fizycznego, no pan Lichota na przykład, uczyli nas siatkówki, uczyli nas różnych innych dyscyplin sportu. Wspomniałem o siatkówce dlatego, ponieważ kiedy skończyłem szkołę podstawową i poszedłem do kiedyś ogólniaka, tak się mówiło, dzisiaj mówi się Żeroma, czyli pierwszego liceum ogólnokształcącego imieniem Stefana Żeromskiego. Wtedy rozpocząłem swoją przygodę z bardzo prawie że profesjonalnym uprawianiem siatkówki i przez wiele lat tę siatkówkę uprawiałem, co zaowocowało, myślę, w ogóle zamiłowaniem do sportu, zamiłowaniem do aktywności fizycznej, ale jednocześnie aktywności takiej, powiedziałbym, społecznej i publicznej. To jest bardzo istotne. To wcale nie jest pusty slogan, że sport wychowuje. Sport daje tężyznę fizyczną, sprawność fizyczną, ale jednocześnie pomaga w odnalezieniu się w społeczeństwie.
A pamięta pan jakichś takich nauczycieli z Żeroma, których pan dzisiaj z łezką sympatii wokół wspomina?
Oczywiście. Jeśli chodzi o sport, to pan profesor Józef Kosiński, nieżyjący już niestety od pewnego czasu, ale pasjonat sportu, pasjonat oświaty, pasjonat szkoły, pasjonat młodzieży. Z wielkim sentymentem zawsze go wspominam i ja, i w rozmowach z moimi kolegami. I na szczególną uwagę zasługuje, moim zdaniem, opiekun naszej klasy, wychowawczyni, bo tak to się kiedyś mówiło, pani Anna Nowak. Uczyła nas fizyki i uczyła chemii. Wielki człowiek, którego wtedy nie docenialiśmy i dałem temu wyraz chociażby podczas jednego z balów, który odbywał się w hotelu Mercure, kiedy podszedłem do niej i powiedziałem: pani profesor, nie byliśmy dla pani dobrzy, nie zasługiwaliśmy na pani sympatię, na pani opiekę w takim stopniu, jakim pani nas tymi uczuciami obdarzała. Ona i ja mieliśmy łzy w oczach.
Tak, ja też bardzo często ze znajomymi kolegami wspominam i pamiętam tych nauczycieli. Niech pan patrzy, panie Piotrze, dzieli nas prawie 18 lat, a w sumie profesor Kosiński również mnie uczył WF-u. No, ale potem był pan wierny Jeleniej Górze, co podkreślam, tak. I wybrał pan Akademię Ekonomiczną.
Wybrałem Akademię Ekonomiczną w Jeleniej Górze, filię, bo wtedy taka nomenklatura obowiązywała, Wydział Gospodarki Narodowej, bo tak się wtedy ten wydział nazywał, potem przekształcenia, jeśli chodzi o nomenklaturę, następowały. No i studiowałem sobie z dużą przyjemnością. Wtedy, kiedy dostałem się na studia i przyszedłem do domu zakomunikować rodzicom, ojca wtedy nie było, w domu pracował za granicą, pokazałem mojej mamie listę tych, którzy dostali się, bo przyznać się muszę, no nie było to całkiem eleganckie z mojej strony, ale zerwałem tę listę, tak się cieszyłem. Zerwałem tę listę z tablicy ogłoszeń i przyszedłem do domu pokazać, że mi uwierzono, że rzeczywiście się dostałem na studia. I mama wtedy powiedziała: synku, nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, jak wspaniale przedłużyłeś sobie młodość. Ja wtedy, jako no niespełna 20-latek, nie bardzo rozumiałem, o czym mama do mnie mówi. Ale dzisiaj z perspektywy czasu wiem, że to był najpiękniejszy okres i powiem bardzo trywialnie, bardzo przewrotnie, najbardziej beztroski okres. Jest się już dorosłym, a oprócz nauki nie ma się żadnych obowiązków.
To niech pan powie, panie Piotrze, o ekonomaliach, o juwenaliach, o tym święcie młodości, które pewno i też płynęły piwem jak dzisiaj, ale było wiele bardziej kulturalne. Ja przepraszam tę współczesną młodzież, ale jednak mimo wszystko ta różnica była wyraźna.
Każdy wiek, mam na myśli czas upływający, nie wiek poszczególnych osób. Każde pokolenie ma wspólne cechy, wspólny mianownik. Dzisiaj młodzież bawi się w Jeleniej Górze na juwenaliach. Kiedyś bawiliśmy się podczas ekonomaliów, bo filia w Jeleniej Górze, potem wydział zamiejscowy. Były tą uczelnią wiodącą w Jeleniej Górze. Oczywiście Politechnika, oczywiście AWF, punkt konsultacyjny. Natomiast ekonomia jako uczelnia była tym sztandarem, jeśli chodzi o wątek akademicki w Jeleniej Górze. I rzeczywiście oprócz nauki spędzaliśmy czas, no tak jak młodzież spędza, na hulankach również. W różnym zakresie to się odbywało. Ale
wino, kobieta i śpiew.
No jest takie staroniemieckie powiedzenie, sentencja, Wernich liebt, Weib, Wein und Gesang, der bleibt ein neiser Lebenslang. Czyli znaczy to tyle, kto nie miłował kobiety, wina i śpiewu, tym przez całe swoje życie pozostanie głupcem. I coś w tym jest, oczywiście. Ale wracając do wątku ekonomaliów. Rzeczywiście, organizowaliśmy jako studenci, jako ci w szczególności, no nie chciałbym, żeby to patetycznie zabrzmiało, ale awangarda młodzieżowa, ci, którzy należeli do organizacji młodzieżowych, ja byłem szefem organizacji młodzieżowej na Akademii Ekonomicznej tutaj w Jeleniej Górze, jednocześnie byłem starostą grupy, starostą roku przez kilka lat, ale też byłem z ramienia studentów przedstawicielem w Radzie Wydziału. Co było dla mnie osobiście ogromną nobilitacją, no bo pośród profesorów, dziekanów uczestniczyłem w obradach, ale też miałem wpływ na to, co dzieje się na uczelni. Również w kontekście właśnie tym pozanaukowym, a więc tych hulanek z fawoli, jeśli tak mogę się wyrazić, w postaciach ekonomaliów, które odbywały się co roku na przełomie wiosny i lata przed sesją egzaminacyjną. Muszę powiedzieć, że z wielką przyjemnością, satysfakcją wspominam te imprezy, dlatego że trwała ta zabawa przez kilka dni. Kilka dni i nocy tak naprawdę. Ale oprócz tego, że odbywały się te uroczystości w mniejszym zakresie takie oficjalne, ale w zdecydowanie większym zakresie towarzyskie, bo począwszy od dyskotek, pokazów tańców, zawodów sportowych, rozmów z wykładowcami, zabaw wspólnych, to robiliśmy również pochody, korowody poprzez całe miasto. I to, o czym pan wspomniał, że różnie to bywa z poczuciem bezpieczeństwa, porządku, zawsze, kiedy organizowałem lub współorganizowałem tego typu imprezy, zwracałem się do komendanta miejskiego i wojewódzkiego milicji obywatelskiej, bo tak wtedy ta instytucja się nazywała, żeby zabezpieczono chociażby przemarsz studentów, kilkuset osób przez Jelenią Górę. Ale maszerowaliśmy w towarzystwie jeźdźców konnych, maszerowaliśmy pośród bryczek i tak dalej, i tak dalej. Za każdym razem zwracałem się do amatorskiej orkiestry kolejowej, żeby nam przygrywała podczas takiego korowodu i marszu przez Jelenią Górę. Było to wielkie poruszenie w mieście, bo nie było tylu imprez wtedy, takich publicznych, w takim zakresie, jak to ma miejsce teraz.
No tak, potem skończył pan studia i z tego, co pamiętam, wylądował pan w Urzędzie Wojewódzkim, bo to tak. Był czas, kiedy Jelenia Góra stała się województwem. Piękny czas.
No Jelenia Góra stała się województwem wcześniej, bo 1 czerwca 1975 roku. Tak. Ja studia skończyłem w 1987 roku i rzeczywiście pracę zawodową rozpocząłem dokładnie 7 grudnia 1987 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Troszkę żartem powiem, chociaż jest to faktem, byłem jedynym mężczyzną, oprócz dyrektora wydziału, pośród wszystkich pracowników tego wydziału. Byłem takim rodzynkiem pośród nich.
Panie Pietrzan, niech pan powie, jak pan z tego okresu czasu wspomina to miasto i może pan by odniósł to do dzisiejszego dnia. Jaka to różnica? Co było piękne? Co teraz jest fajniejsze, a może inaczej?
Ja myślę, że w sposób prosty nie da się dokonać porównania. W taki bezwzględny sposób, bo trzeba byłoby zastanowić się nad tym, jakie płaszczyzny, jakie wątki życia miasta i samego miasta jako struktury porównywać.
To dobrze, zostańmy przy tym, jakość życia obywateli.
No więc właśnie ja chciałem tutaj uściślić to nieco. Na pewno z perspektywy dzisiaj dojrzałego człowieka, kiedy myślę o tamtych czasach, myślę z rozrzewnieniem. Ale trzeba pamiętać, że ten okres, kiedy wkraczałem w struktury pracownicze jako już absolwent uczelni, jako młody pracownik wtedy Urzędu Wojewódzkiego, trzeba pamiętać o tym, że ten dawny ustrój demokracji ludowej, socjalizmu, bez względu na to, jak to ludzie nazywają, żadna z nich nie ma rzeczywistego odzwierciedlenia. Trzeba sobie to jasno powiedzieć. Natomiast był to okres schyłkowy poprzedniego ustroju. Nie wszyscy sobie z tego zdawaliśmy sprawę. Ja cały 88 rok spędziłem w Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych jako podchorąży rezerwy, bo byłem ostatnim rocznikiem absolwentów szkół wyższych cywilnych, który musiał odsłużyć zasadniczą służbę wojskową. I pamiętam, jak dla mnie i moich kolegów było sporym zaskoczeniem, kiedy komendant tej szkoły podchorąży rezerwy mówi: chłopaki, coraz częściej w wojsku mówi się o tym, że niedługo już nie będzie mówiło się obywatelu, tylko proszę pana, zwracając się do siebie, na przykład oficerowie do oficerów, podoficerowie do oficerów. Było to pewnego rodzaju zwiastunem tych zmian, które będą się odbywać, które będą zachodzić. Już trwały rozmowy przygotowujące polityków, przygotowujące społeczeństwo do okrągłego stołu. Okrągły stół wkrótce nastąpił, prawda, w 89 roku, później wybory, pierwsze wolne 4 czerwca. Natomiast z całą pewnością trzeba powiedzieć o tym, że Jeleniogóra zawsze była pięknym miastem, chociaż nie tak rozwiniętym jak w chwili obecnej. Ale też trzeba pamiętać o tym, że Jeleniogóra nigdy na przestrzeni kilkudziesiątek lat, kiedy jest tutaj Polska, nie chcę wracać do przeszłości, ale kiedy jest tutaj Polska od 1945 roku, nigdy nie wypracowała zdefiniowanego sposobu na swój rozwój. Czy będzie to miasto przemysłowe, czy będzie to miasto turystyczne. Ani jedno, ani drugie w czystej postaci występować nie może z uwagi na doświadczenia historyczne, z uwagi na doświadczenia gospodarcze, turystyczne itd., itd. Mówię o tym dlatego, że wszystko to determinuje rozwój lub niedociągnięcia w rozwoju miasta. Ja pamiętam takie słowa byłego, nieżyjącego już premiera Rzeczpospolitej Polskiej Ludowej, Józefa Cyrankiewicza, który mówił, pytano go, czemu nie budujecie kapitalizmu, a jak budować kapitalizm bez kapitału, prawda? I to się również w znacznym czy bezpośrednim stopniu odnosi do takich miast jak Jeleniogóra. Natomiast po transformacji ustrojowej, bo tak to się oficjalnie nazywa, trzeba pamiętać, nie stała się Jeleniogóra oczywiście miastem z drogami, miodem i mlekiem płynącymi, bo tak być nie mogło przecież. 4 czerwca wybory, ale później przecież trzeba było stworzyć całą strukturę i infrastrukturę samorządową w nowej postaci, nowe uwarunkowania prawne. Samorządy, w tym przecież Jeleniogórski, zostały wyposażone w kompetencje, władztwo, ale jednocześnie został wyposażony w finanse, które może pozyskiwać, które może samodzielnie spożytkowywać i tak dalej, i tak dalej. I wiele elementów wpływa na to, że jakkolwiek młodym ludziom wydaje się, że począwszy od tej tak zwanej transformacji ustrojowej, również w Jeleniej Górze, przecież doświadczaliśmy, co oczywiste, to ten 30-paroletni okres w dziejach samego miasta, w dziejach polityki, w dziejach historycznych, to jest krótki okres czasu. Nie da się wszystkiego zmienić nagle i w sposób taki, jaki by sobie większość ludzi życzyła. Ale podkreślić trzeba, że jakkolwiek meandry samorządowe, polityczne dotykały również Jeleniogórę, to jednak Jeleniogóra pięknieje.
I te meandry polityczne zaprowadziły pana również na stanowisko zastępcy prezydenta miasta. Prezydentem, z tego co pamiętam, był wówczas pan Marcin Zawiła. Proszę uprzejmie powiedzieć, jak gdy pan oceniał tę swoją pracę, to co było pańskim sukcesem, a co się nie udało?
Pierwsza kardynalna rzecz. Oczywiście polityka, bo każdy człowiek, bez względu na to, czy przyznaje się do tego, czy nie, ma swoje poglądy polityczne. Moje zawsze oscylowały wokół lewicy. Od zarania moich, że tak powiem, samodzielnych myśli. Chociaż oczywiście na nie miało wpływ wychowanie w domu, przy czym zaznaczyć muszę, że nigdy w domu ani ojciec, ani moja mama nie przymuszali mnie do wyznawania takiego czy innego poglądu, tak jak nie przymuszali mnie do grania na skrzypcach, akordeonie czy czymkolwiek innym. Mówię o tym dlatego, że kształtowałem się w znacznej mierze samodzielnie z własną strukturą myślenia. Ale wracając do zasadniczego pytania, rzeczywiście w 2016 roku, dokładnie 29 czerwca, prezydent miasta Marcin Zawiła powołał mnie na funkcję zastępcy prezydenta miasta. Wcześniej byłem radnym miejskim. Radnym miejskim, który stał się radnym z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Mieliśmy wtedy 5 radnych i trwały przez pewien czas rozmowy z panem prezydentem, z jego współpracownikami, podczas których artykułowaliśmy jako klub radnych, że bardzo zbliżamy się do siebie, Platforma Obywatelska i Sojusz Lewicy Demokratycznej w ówczesnym czasie i chcielibyśmy również partycypować we władzy wykonawczej. Przy czym, muszę to powiedzieć, nigdy nie padło podczas tych rozmów moje nazwisko. Ani z mojej strony, ani ze strony moich kolegów, członków klubu radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Stało się to niejako spontanicznie, mam na myśli to powołanie mnie na funkcję zastępcy prezydenta miasta, który to zastępca prezydenta miasta, Piotr Paczuski, odpowiadał za kilka resortów. Począwszy od oświaty, sportu, poprzez wychowanie, poprzez sprawy mieszkaniowe, sprawy społeczne, a skończywszy na rzeczniku konsumentów. To bardzo, że tak powiem, społeczne resorty, które wymagały ogromnego zaangażowania. I ja nie chciałbym mówić o wielkich sukcesach, bo pewnie wielkich ich nie było. Były one przede wszystkim w postaci takiej, że udało się zaprowadzić trochę spokoju w tym czasie, w tych resortach, przy pomocy oczywiście pracowników Urzędu Miasta, z którym jestem za to ogromnie wdzięczny. Ja osobiście, zresztą dałem temu wyraz podczas jednej z sesji niedawnych, wiele się od nich nauczyłem. Ale przypomnieć trzeba, że ten okres, kiedy sprawowałem funkcję zastępcy prezydenta miasta, to na przykład jeśli chodzi o oświatę, ogromnie trudny okres, bo reforma oświaty, nowa sieć szkół, wielkie perturbacje przechodziliśmy. Ja nie chcę o szczegółach dzisiaj mówić, bo nie starczyłoby czasu po temu. Natomiast trzeba pamiętać, że po pierwsze reforma oświaty nie była przygotowana w sposób należyty przez władze centralne. Zarówno przez resort edukacji, oświaty, jak i przez Sejm. Gmatwanina przepisów prawnych, niespójność tych przepisów prawnych. Do tego wszystkiego partykularne też trzeba to powiedzieć i jeśli mogę to określić w ten sposób, interesy poszczególnych placówek oświatowych, z którymi trzeba było się zetknąć. Ciężkie bardzo rozmowy z kierownikami tych placówek oświatowych, ciężkie rozmowy ze związkami zawodowymi i nadzwyczaj ciężkie, trudne rozmowy z radami rodziców i rodzicami uczniów. Jeśli chodzi o sprawy społeczne, no powiem w ten sposób. Zawsze w kwestiach społecznych brakuje pieniędzy. Trzeba było borykać się z wieloma problemami, ale przy tych problemach cieszę się, że na przykład udało się podnieść płace pracownikom sfery społecznej w Jeleniej Górze. Podobnie zresztą jak nauczycielom, podobnie zresztą jak pracownikom gospodarki mieszkaniowej. Udało się wyremontować sporo mieszkań, udało się wyremontować sporo pustostanów, udało się wiele osób przymusić do tego, żeby jednak płaciły czynsze. Udało się wielu osobom potrzebującym, oczekującym na mieszkania stworzyć takie warunki, żeby w sposób skuteczny mogły się o te mieszkania ubiegać. Zasobów miasta oczywiście. I tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o sport, no sukcesy sportowe są znane dość powszechnie w Jeleniej Górze i w sporcie, jak w każdej dziedzinie niemal życia, brakuje zawsze pieniędzy, jest niedobór ich. Ale udało się chyba w sposób sprawiedliwy te pieniądze pośród sportowców, pośród stowarzyszenia sportowe dzielić. Na pewno nie są one usatysfakcjonowane w taki sposób, jak je życzyłyby sobie.
Zawsze można zrobić więcej.
Oczywiście.
To jest logiczne. Dzisiaj pan jest radnym Rady Miejskiej.
Tak.
Proszę uprzejmie, panie Piotrze, powiedzieć, czy obecna sytuacja i klimat w Radzie to zasługa pewnego politycznego układu, czy rzeczywiście potrzeb społecznych?
Ja myślę, że jednych od drugich oddzielić w sposób taki jasny, drastyczny nie można, bo przeplatają się one przecież z sobą. Potrzeby społeczne są, były i na pewno będą. I na pewno potrzeby społeczne wraz z rozwojem społeczeństwa będą rosły. To jest zupełnie oczywiste. Wyższy poziom życia, potrzeba życia na wyższym standardzie i tak dalej, i tak dalej. Nad tym nie ma co się rozwodzić, nie ma co dyskutować. Natomiast klimat, jeśli chodzi o Radę Miejską, no trzeba powiedzieć, jest taki dość osobliwy. Struktura Rady Miejskiej, mam na myśli przedstawicielstwo różnych ugrupowań, zapatrywań politycznych, różnych środowisk, jest na tyle, że tak powiem, rozrzucone, że częstokroć jest trudno osiągnąć konsensus, a przynajmniej stan takiej, powiedziałbym, długotrwałej zgody, koncylialności, ale jednocześnie perspektywicznego, wspólnego myślenia. Mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni.
Panie Piotrze, przecież na Boga miłego, w ślubowaniu radnego obiecuje pan być przede wszystkim wierny, no już nie mówię żonie, bo tamtego zapisu nie ma, ale pan ma być wierny swoim wyborcom, czyli mieszkańcom.
A tak, oczywiście. Jest to kanon, którego nie powinno się łamać. Natomiast ja mogę mówić autorytatywnie za siebie.
To też jest siebie. Program z panem i tak. Pana pytam, czy
I
pan...
Myślę, że swoich wybiorców nie zawiodłem, przynajmniej w swojej masie nie zawiodłem ich i jeśli obdarzą mnie zaufaniem w następnych wyborach, to będę im za to wdzięczny i na pewno dołożę starań, żeby ich nie zawodzić i spełniać ich oczekiwania. Ale te oczekiwania spełniać można w sytuacji takiej, kiedy jest się w stanie. Mam na myśli w szczególności całą Radę Miejską i struktury samorządowe spełnić. Tutaj trzeba powrócić oczywiście do zasobów finansowych. Proszę zwrócić uwagę, że ostatni okres, nie waham się powiedzieć, bezchołowie prawne, rozmaitość interpretacji tego samego przepisu przez różnego rodzaju gremia, do tego wszystkiego pandemia, która dotknęła nas wszystkich, samorząd również, dochody miasta spadły o około 20%. Powszechnie wiadomo, a mówią o tym najwybitniejsi ekonomiści, że w stanie wojny dochody państwa, budżet zmniejsza się około 15%. Jeśli o 20% spadły dochody miasta, to można sobie wyobrazić, jak trudna jest sytuacja w realizacji potrzeb i oczekiwań wyborców.
Jako człowiek lewicy ma pan oczywiście rozbudowane te elementy, które składają się na takie socjalne podejście do potrzeb mieszkańców, a zatem do jakości życia tych mieszkańców. Proszę powiedzieć, gdzie leży problem wyludniającej się Jeleniej Góry, oprócz oczywiście globalnego zjawiska ucieczki młodzieży do dużych centrów, bo to jest światowe zjawisko. Co można zrobić, aby zatrzymać funkcję turystyczną dla tego pięknego naszego miasta? Co można robić, aby się lepiej tutaj oddychało, żyło, abyśmy przyjmowali jak najwięcej turystów i na Boga, żeby zostały tu nasze wnuki?
Po części sam pan udzielił odpowiedzi, wywołując kwestię zjawiska globalnego wyludniania się miast, w szczególności miast małych i miast średniej wielkości. W odniesieniu do gospodarki lokalnej, regionalnej, gospodarki miejskiej mówi się o kurczeniu się miejskości. I jest to rzeczywiście zjawisko bardzo powszechne, nie tylko u nas w Polsce, nie tylko w naszym regionie, ale w całej Europie. Proszę zwrócić uwagę, że na przykład takie miasta jak Jelenia Góra w sytuacji, kiedy straciły status miasta wojewódzkiego, zaczęły tracić również swoją rangę powagi, tak bym to określił, lokalnej i regionalnej. Z Jeleniej Góry, w momencie, kiedy przestaliśmy być województwem, wyprowadzonych zostało wiele instytucji rangi wojewódzkiej. Do Wrocławia, do Wałbrzycha, do większych miast. Jeśli chodzi o młodzież, to rzeczywiście jest to zjawisko zauważalne od wielu lat. Nie tylko w ostatnich 10 czy 20 latach. Młodzież najchętniej wyjeżdża studiować do dużych ośrodków akademickich. Pokutuje jeszcze częstokroć przeświadczenie, że w dużym mieście, w innym mieście będzie lepsza praca. Nie tylko nauka bardziej wszechstronna na wyższym poziomie. Myślę, że też pewnego rodzaju przeświadczenie, że jeśli zaznało się życia w wielkim mieście, to nie będę wracał do miasta małego. Szkoda, że tak się dzieje, chociaż ewidentnym przykładem na odwrotną sytuację jest mój syn wraz ze swoją żoną, którzy skończyli Wydział Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim i od samego początku studiów deklarowali, że wrócą do Jeleniej Góry. Zarówno jedno, jak i drugie ma tutaj swoje firmy, zajmują się gospodarką. Myślę, że są pewnego rodzaju wzorem dla swoich rówieśników, a nie są to odosobnione przypadki mojej synowej i mojego syna. Młodzi ludzie, 30-letni przecież, całe życie przed nimi. I jeśli widzą tacy ludzie z dobrym wykształceniem, z wizjami gospodarczymi, z wizjami towarzyskimi, z koncepcją spędzania tutaj dalszej części swojego życia, to bardzo dobrze. I myślę, że taki proces będzie odradzał się lub będzie inaczej, to nazywając, trwał.
Panie Piotrze, to właściwie recepta wspaniała, którą pan przedstawił. Vista vio, łatwo powiedzieć, tak. Jakby to życie nie zawsze puszcza. Ale proszę powiedzieć coś o synergii, o współpracy w imieniu mieszkańców Kotliny Jeleniogórskiej i regionu Dolnego Śląska. Czy może pan określić, czy ta synergia funkcjonuje w takim pojęciu trochę lokalnego patriotyzmu, ale też trochę i takiego regionalizmu, jakim jest Dolny Śląsk?
Ja myślę, że ta synergia jest niezwykle potrzebna, to po pierwsze. Myślę, że ta synergia będzie miała swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości, kiedy decydenci lokalni, decydenci regionalni będą chcieli ze sobą współpracować. Jako przykład mogę powiedzieć, w cudzysłowie to oczywiście powiem, antagonistyczna wobec mojej partii partia, jej szef, mój kolega z dzieciństwa, kolega z wojska, kiedyś rozmawialiśmy, ja mówiłem, zobacz, wychowaliśmy się na tym samym podwórku, do tej samej szkoły chodziliśmy, na tym samym poligonie pociliśmy się, kiedy nas oficerowie starali się nauczyć rzemiosła wojennego. Jesteśmy w innych partiach, ale nas więcej łączy niż dzieli, prawda? Dzieli nas pogląd polityczny, ale łączy nas wspólne zamieszkiwanie w tym mieście, łączą nas wspólne poglądy, łączy nas wspólne oczekiwanie. Ty chcesz, żeby było dobrze, ja chcę, żeby było dobrze, ty chcesz, żeby były drogi nowe w Jeleniej Górze, ja też chcę. Chcę, żeby tu przyjeżdżali turyści, chcę, żeby przedsiębiorstwa przemysłowe, przedsiębiorstwa usługowe funkcjonowały w sposób możliwy, jak najlepszy, jak najbardziej korzystny dla tych ludzi. I jeśli to osiągniemy, jeśli ten wspólny mianownik będziemy stosować w życiu, to na pewno będzie lepiej. Podobnie rzecz się ma z relacjami na przykład samorządowymi pomiędzy samorządem Jeleniej Góry a samorządem województwa dolnośląskiego. A w województwie dolnośląskim, mam na myśli samorząd, w urzędzie marszałkowskim, w tych strukturach sejmiku, tam są pieniądze przecież, za które można budować drogi, za które można budować szkoły, budować całą sferę, infrastrukturę społeczną.
Czyli zgoda.
Zgoda.
Zgoda, zgoda.
Ponad wszystko.
A jak będzie zgoda, wtedy Pan Bóg rękę poda. Proszę Państwa, w naszym 30. spotkaniu z Jeleniogórzaninem brał udział Pan Piotr Paczuski, zadeklarowany ideologicznie, praktycznie i wewnętrznie także lewicowiec, szef Nowej Lewicy, radny Rady Miasta z ogromnym doświadczeniem w postaci zarządzania pewnym segmentem miasta w roli zastępcy prezydenta, szczęśliwy ojciec, dzieci, którzy mieszkają w Jeleniej Górze i tutaj wiążą sobie z tym miastem przyszłość i jak się okazuje, za chwileczkę dziadek i oby wnuki pańskie tutaj też zostały. Panie Piotrze, serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja dziękuję również.
A na koniec naszej audycji każdy z Jeleniogórzan może wybrać sobie jedną melodię, piosenkę, utwór sceniczny. Proszę uprzejmie wybrać, my go panu zadedykujemy w imieniu zespołu redakcyjnego.
No, to jest bardzo trudny wybór, dlatego że jakkolwiek nie jestem melomanem, to bardzo wiele utworów muzycznych lubię. Ale może standard jazzowy. Bardzo proszę Louisa Armstronga, Cudowny Świat.
Dziękuję serdecznie za rozmowę.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?